Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór. Cały czas od ponad 21 godzin mamy 11 dzień lutego. No to już bliżej końca tego dnia niż początku. Środa, godzina 21.05. Przy mikrofonie Rafał Regulski. Audycję realizuje Jakub Woźniak. A gościem dzisiejszych rozmów po zachodzie jest Jola Taperek, certyfikowana trenerka mentalna i biznesu, mentorka liderów, przedsiębiorczyni, wykładowczyni na ATM Business, mówczyni motywacyjna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Jolu, co to znaczy, że jest pani certyfikowaną trenerką mentalną? Od kogo pani ma to świadectwo, ten certyfikat?
Certyfikat trenerki mentalnej zdobyłam na Akademii Trenerów Mentalnych, której twórcą jest Jakub Bebączek, jedna z najbardziej rozpoznawanych dzisiaj osób w świecie treningu mentalnego. Jakub był trenerem mentalnym między innymi kadry siatkarzy, kiedy zdobyli złoto, współpracuje też z kadrą narodową, z wieloma znanymi sportowcami i jakby on jest tym ojcem, twórcą Akademii Trenerów Mentalnych, na dzisiaj jedynego miejsca, gdzie rzeczywiście możemy kształcić się, aby zdobyć certyfikat trenera mentalnego, więc to jest to miejsce, w którym sama ukończyłam Akademię Trenerów Mentalnych. Potem robiąc też specjalizację, a dzisiaj już od prawie 4 lat wykładając na Akademii Trenerów Mentalnych biznes, bo moja specjalizacja to praca z biznesem.
W tej godzinie, proszę Państwa, spróbujemy też opowiedzieć o fenomenie treningu mentalnego i no właśnie, czy jest teraz takie wzięcie, czy trenerzy mentalni mają pełne ręce roboty. To ciekawe, co pani powiedziała o związku trenera mentalnego z kadrą chociażby siatkarzy, bo może na początek to będzie dobra kwestia. Czy to oznacza, że nawet sportowcy już teraz potrzebują, a może tym bardziej oni, obok tych trenerów takich tradycyjnych, od lat wiemy, że każdy sportowiec ma trenera, że potrzebują także trenera mentalnego?
Zdecydowanie tak. Co więcej, trening mentalny wywodzi się właśnie ze świata sportu, bo zobaczmy tam, gdzie mamy dwóch zawodników, którzy mają bardzo podobny poziom przygotowania godzinowego, fizycznego, taktycznego. Ten wygrywa, który ma bardziej zadbany mental, czyli ta umiejętność radzenia sobie ze stresem, z presją, umiejętność tak zwanej koncentracji i izolacji percepcyjnej, kiedy skupiam się tak jak teraz podczas zawodów, na przykład z naszym Kacprem na skoku, a nie na tym, co mnie rozprasza dookoła, sprawia, że jestem w stanie zdobyć zdecydowanie więcej. Więc wywodzi się trening mentalny ze świata sportu, ale dzisiaj doskonale sprawdza się w świecie biznesu. Ja sama na co dzień pracuję przede wszystkim z tym środowiskiem, z liderami, z właścicielami firm, przedsiębiorcami i generalnie z osobami dorosłymi, ale też jest świetną metodą do pracy na przykład z dziećmi, które mają nauczyć się koncentracji dla nich na tym, co najważniejsze, umiejętności radzenia sobie z hejtem, z presją, z tym, w jakim tempie żyjemy. Więc dziś powiedziałabym, że trening mentalny, który właśnie ze świata sportu pochodzi, rozszerza się pięknie na inne obszary życia i zdecydowanie jest bardzo pomocny.
To nasunęło mi się teraz takie pytanie, nie wiem, czy interesuje się pani sportem na tyle, żeby na to pytanie mi odpowiedzieć. Czy Iga Świątek ma panią Darię, słynną właściwie równie jak sama Iga Świątek, to jest psycholożka, czy to jest właśnie jej trenerka mentalna?
No, trudno mi powiedzieć, w jaki sposób pracuje Iga Świątek ze swoją trenerką, więc nie chciałabym wypowiadać się na temat jej pracy. Myślę sobie, że w treningu mentalnym sięgamy do różnych dziedzin, również do takich obszarów psychologicznych i można je ze sobą łączyć, aczkolwiek ważne jest, żeby też wiedzieć, gdzie jest granica pracy trenera mentalnego, a innego specjalisty, choćby psychologa, a tym bardziej psychoterapeuty.
Czyli to zależy od metod i od tego, w jakich zakresach, do którego miejsca dociera ze swoim treningiem, czy to trener mentalny, czy ten trener taki fizyczny, powiedzmy, czy też właśnie psycholog?
Zdecydowanie. W treningu mentalnym skupiamy się przede wszystkim na zasobach, na potencjale, na tym, żeby wyciągnąć jakby ze swoich możliwości zdecydowanie więcej. Tu pracujemy na teraźniejszości i skupiamy się na celach i na tym, jak je skutecznie zrealizować. Natomiast z poziomu chociażby psychoterapii bardzo często sięgamy do problemów z dzieciństwa, do jakichś traumatycznych wydarzeń, więc tam praca jest zupełnie inna. Dodatkowo powiem, że taki odpowiedzialny trener mentalny czy trenerka mentalna, kiedy pracuje ze swoim klientem bardzo jasno, ustanawia granice tej pracy. My mamy kodeks etyczny trenerów mentalnych, więc tam, gdzie ta praca wykracza poza nasze kompetencje, zdecydowanie odsyłamy naszych klientów na wizyty u psychologa lub u psychoterapeutów. I niejednokrotnie zdarzyło mi się, szczególnie kiedy prowadzę sesje jeden na jeden z moimi klientami, że są tematy i są obszary pracy, które zdecydowanie nie są do treningu mentalnego, bo kiedy pojawia się jakaś trudność przeżyta w dzieciństwie i wymaga przepracowania, to ja zupełnie świadomie i odpowiedzialnie mówię swoim klientom, wiesz, to nie jest do pracy ze mną, to jest do pracy na psychoterapię albo na wizytę u psychologa i mam zestaw swoich sprawdzonych, polecanych psychologów czy psychoterapeutów, których mogę polecić moim klientom i niejednokrotnie zdarzało się, że ci klienci decydowali się na taką pracę. Często tak jest, że my też możemy działać komplementarnie, bo o ile w terapii mówimy o przeszłości i o pracę z trudnościami, o tyle tu w treningu mentalnym bardzo mocno o tej pracy na zasobach, o celach, na koncentracji, na budowaniu poczucia własnej wartości czy pewności siebie. Odnosząc się do filarów w ogóle treningu mentalnego, bardzo często pracujemy też w obszarze tak zwanego prawa do porażki, czyli że ja daję sobie przestrzeń na to, że nawet jak mi nie wyjdzie, odnoszę porażkę, czy w sporcie, czy w życiu zawodowym, potem idę z tak zwanym nawykiem zwyciężania, z determinacją po to, żeby wyciągnąć wnioski i dalej iść po to złoto, czy dalej iść po ten sukces biznesowy albo finansowy. Więc tu możemy się pięknie komplementarnie uzupełniać, równolegle to są jednak dwie odrębne ścieżki pracy i warto o tym powiedzieć.
A mogłaby Pani już teraz cały czas na początku naszej rozmowy powiedzieć, na co na przykład stanowczo nie pozwala kodeks etyczny trenera mentalnego, czego Pani jako trenerka mentalna nie może zrobić?
No, przede wszystkim, zaczynając od takich zupełnie podstaw, jako trenerka mentalna nie mogę udzielać informacji innym osobom, na jakie tematy pracuję ze swoimi klientami. W związku z tym jest absolutna zasada poufności, cokolwiek dzieje się na sesji, zostaje na sesji. Nie mogę właśnie pracować w obszarze psychoterapii, czyli zajmować się tematami, które nie są w granicach moich kompetencji. I to jest moja odpowiedzialność, kiedy ja wiem, co mogę, a czego nie. I to jest bardzo ważne. To, co też charakteryzuje trening mentalny, to, że on jest szybszą metodą pracy, a w związku z tym my, prowadząc sesję z klientami, nie przetrzymujemy klienta, nie trzymamy go latami na jakichś naszych spotkaniach. Raczej mamy kilka, czasami kilkanaście spotkań, w zależności oczywiście od potrzeb, bo trening mentalny to też nie jest metoda cudotwórcza i nie będzie tak, że ktoś przyjdzie i po jednej sesji powie, jestem innym człowiekiem. Tak to nie działa. Zresztą, jak sama nazwa wskazuje, trening mentalny to jest trening, a zatem jest to proces. Zmiana wymaga czasu. Jeśli pracujemy na przykład nad zmianą niewspierających przekonań, nad wprowadzeniem nowego nawyku, a wycofaniem czegoś z poziomu nawyków, co nam nie służyło, to potrzebujemy na to czasu. Natomiast zdecydowanie mamy ramy. Mamy taką naszą mapę trenerów mentalnych, tak zwana mapa 4S, gdzie mamy szacunek, skuteczność, superwizja, czyli to, że trenerzy mentalni podlegają superwizji, czyli chodzą na spotkania, gdzie po pierwsze są omawiane na przykład trudne przypadki, gdzie się uczą nowych narzędzi, gdzie też mogą rozwiązywać problemy, w których utknęli, tak żeby umieć pomóc swoim klientom lepiej, więc jest to kształcenie. No i ostatnie S jako służba, czyli my jako trenerzy mentalni służymy osobom, z którymi współpracujemy, bo ta praca jest w służbie drugiemu człowiekowi.
To się jeszcze upewnię, czyli trener mentalny nie może w ogóle wejść w sferę psychologii, czy nie może za daleko w nią wejść?
To znaczy tak, nie może w nią wejść na pewno za daleko. Czasami się zdarza, jeśli mówimy na przykład o zarządzaniu stresem, czy umiejętności radzenia sobie z hejtem, czy budowaniu poczucia własnej wartości, czy pewności siebie, psychologia też do tego sięga. Natomiast my mówimy o takich już tematach, które bardzo mocno dotyczą rozdrabniania, jakby rozciągania ran człowieka z przeszłości, tak żeby go w żaden sposób nie straumatyzować, więc to, na czym my bazujemy, to przede wszystkim teraźniejszość i przyszłość. Bazujemy na potencjale. My możemy przyjrzeć się pewnym mechanizmom, które ma dany człowiek, równolegle nie naszym zadaniem jest to, aby tego naszego klienta retraumatyzować, sprowadzać do tematów, które być może spowodują, że on będzie czuł się gorzej. Od tego są specjaliści tacy, tak jak powiedziałam, psychoterapeuci, terapeuci i to jest ich zadaniem. Naszym zadaniem jest wydobyć potencjał, skupić się na celu, podnieść poczucie własnej wartości, bardzo mocno pracować z nawykiem zwyciężania i z prawem do porażki. To są takie główne filary pracy w treningu mentalnym. Dużo jest oczywiście też pracy na poziomie regulacji emocji i na poziomie zarządzania szczególnie niewspierającymi nas przekonaniami, więc często na trening mentalny przychodzą osoby, które mają potencjał, ale nie jest on w pełni wykorzystany, więc chcieliby więcej, albo gdzieś utknęli w swoich działaniach i nie wiedzą, jaki kolejny krok mają zrobić, aby było im łatwiej.
Czyli trener mentalny nie jest lekarzem, trener mentalny przygotowuje, tak można założyć, do sukcesu.
W uproszczeniu, tak? I zdecydowanie trener mentalny nie jest lekarzem i absolutnie żaden certyfikowany trener mentalny nie będzie podpisywał się tym, że jest lekarzem. To nie jest absolutnie nasza praca i nasza branża. I tak jak powiedziałam, też nasza bardzo duża odpowiedzialność. Więc to, co myślę w dużym stopniu wyróżnia trening mentalny, to warto powiedzieć, że to jest metoda, kiedy chcemy właśnie osiągać więcej, jednocześnie nie chcemy pochylać się bardzo głęboko nad naszymi problemami, nie chcemy, mówiąc kolokwialnie, rozgrzebywać naszych ran. Nie każdy człowiek jest na to gotowy. A w związku z tym my w treningu mentalnym tego nie robimy. Jest to bezpieczna przestrzeń. Owszem, czasami bywa niewygodna, bo dobrze postawione pytanie przez trenera mentalnego, czy dobrze zastosowane ćwiczenie czasami powoduje jakiś dyskomfort i sprawia, że człowiekowi jest niewygodnie, ale my mówimy, że bardzo często zmiana jest wtedy, kiedy my przechodzimy przez tą niewygodę, bo w zmianie zwykle jest niewygodnie. Nasz mózg nie lubi zmian, więc pojawia się opór, pojawia się niewygoda, ale jak poczujemy tę niewygodę, to tym bardziej często oznacza to, że to jest bardzo dobry kierunek pracy i to warto zmieniać.
A mogłaby Pani dać przykład niewygodnego pytania, jakie Pani postawiła, oczywiście nie powiemy komu, ale właśnie takiego konkretnego pytania, które było niewygodne i, jak rozumiem, spełniło swoją rolę?
Czasami zdarza się, że słyszę od swoich klientów, wiesz, bo ja tak mam. Czyli na przykład, bo ja tak mam, że jestem perfekcjonistą. I niewygodnym pytaniem może być to jaką masz korzyść z bycia perfekcjonistą? Albo jaką masz korzyść w tym, że nie zmieniasz tej pracy, chociaż jest ci tam niewygodnie? No i w momencie, kiedy my czujemy niewygodę, a słyszymy pytanie, jakie ja mam z tego korzyści, że ja w tym tkwię, no to jest trochę dyskomfortu i często pojawia się takie, no ale jaką mogę mieć z tego korzyść? No i okazuje się, że kiedy zaczynamy się pochylać nad odpowiedziami, to trochę korzyści tam jest, bo chociażby perfekcjonizm sprawia, że ja nie wychodzę ze swoim pomysłem, produktem, usługą do ludzi, i to mnie chroni przed oceną. Więc to jest korzyść, którą ja realnie czerpię z tego, że nie idę dalej. Mhm. Strach przed oceną, więc perfekcjonizm mnie przed tym zasłania. I to może być jeden z przykład niewygodnego pytania. Oczywiście to wszystko zależy od tego, co dzieje się na sesji, więc zadaniem też trenera mentalnego jest bardzo uważne słuchanie i podążanie za tym, co dzieje się na sesji, jakie padają stwierdzenia. No i oczywiście też praca zgodnie z celem klienta. To klient przychodzi z jakimś określonym celem i my jako trenerzy mentalni potrzebujemy realizować wspólnie z klientem ten cel. Sesje nie są o nas, nie są dla nas, tylko sesje są dla ludzi, którzy chcą zmienić coś konkretnego w swoim życiu.
Dobrze, a niewygoda pytania postawionego, powiedzmy, klientowi polega na tym, że on nie umie odpowiedzieć na to pytanie? Albo odpowiedź jest dla niego niewygodna?
Niewygoda nie polega na tym, że on ma nie znać odpowiedzi, bo czasami tak się zdarza, że nie widzimy, nie mamy zasobów i nie mamy dostępu do jakichś odpowiedzi. Niewygoda powoduje, że pytanie prowokuje nas w jakiś sposób do tego, żeby spojrzeć na daną sytuację, na dany problem z innej perspektywy. Żeby poszerzyć tak zwane myślenie tunelowe i jednak zobaczyć coś szerzej. Bo jeśli ja ciągle myślę o tym, że mój perfekcjonizm jest taki, jaki jest i patrzę na niego z perspektywy tak mam i nic z tym nie zrobię, to jednak przyjrzenie się tym korzyściom i tego, jak mogę zmienić swoje działanie, powoduje, że widzę więcej i wtedy jestem w stanie sięgnąć po inne rozwiązania.
Do perfekcjonizmu jeszcze w naszej rozmowie wrócimy. Za chwilę postawię pytanie o to, czy zrobiła się moda na treningi mentalne i na mental coachów, ale to za chwilę, bo przedtem sięgniemy po pierwszą z piosenek wybranych przez naszego gościa. Przypomnę, Jola Taperek jest naszym gościem, trener mentalny. Kaśka Sochacka i Szum. Dlaczego ta piosenka, pani Jolu?
Ponieważ jest w niej pewnego rodzaju magia i ona też mówi o ważnych rzeczach. Kiedy posłuchamy słów, tam jest trochę o wycofaniu, o znikaniu i tak sobie pomyślałam, wybierając te piosenki, bo spodziewałam się pytania, dlaczego te, to pomyślałam sobie, że tam jest taki kawałek o tym, że się wycofujemy i gdzieś znikamy. I kiedy brakuje nam poczucia własnej wartości, pewności siebie, kiedy doświadczamy trudów w naszym życiu, bardzo częstym wyborem jest to, że my się wycofujemy i właśnie chcemy w jakiś sposób zniknąć. A nam z poziomu treningu mentalnego zależy na tym, żeby człowieka wyposażyć w takie narzędzia, aby mógł się pokazać. I mimo trudów dalej iść do przodu.
Kaśka Sochacka, piosenka pod tytułem Szum. Piosenka, którą zaproponowała Jola Taperek.
Mięśnie. A ty jak? Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za te. Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas.
Rozmowy po zachodzie.
A naszym gościem dzisiaj jest Jola Taperek, trenerka mentalna, której wybranej przez nią piosenki właśnie wysłuchaliśmy. I jak to tak czasem bywa, tak paradoksalnie, że te ładne melodie kryją takie poważne treści. Pani Jolu, czy mamy do czynienia z taką epoką, gdy mamy modę na treningi mentalne i ci mental coachowie, czyli trenerzy mentalni, mają rzeczywiście pełne ręce roboty?
Powiedziałabym, że to nie jest moda, a to jest odpowiedź i odpowiedź na rosnącą presję świata i odpowiedź w ogóle na świat bani, czyli świat, który jest kruchy, który jest niespokojny, nieliniowy i niezrozumiały, bo tak dzisiaj mówimy o świecie, że jest świat bani. I to jest moim zdaniem odpowiedź właśnie na wyzwania obecnych czasów, bo moda przemija. A presja i tempo tego świata zdecydowanie rosną, one nie przemijają. Więc to jest raczej dojrzewanie pewnej świadomości, że głowa jest tak samo ważna jak kompetencje. I kiedyś trenowaliśmy tylko ciało, a dziś rozumiemy, że jakby bez treningu głowy, bez tego treningu mentalnego, no trudno wygrać nie tylko w sporcie, ale właśnie w codziennym życiu, radząc sobie z przeszkodami, radząc sobie z presją, radząc sobie z wyzwaniami, z tym natłokiem zadań. My żyjemy w takim tempie, że w ciągu miesiąca przeżywamy dużo więcej niż nasi dziadkowie przeżywali w ciągu nawet kilku lat, więc ta umiejętność dostosowania się, którą w ogóle nazywamy rezyliencją, czyli właśnie to dostosowanie się do zmieniającego świata jest bardzo ważna i trening mentalny może w tym zdecydowanie pomóc, więc z mojej perspektywy to jednak nie moda, a odpowiedź na potrzeby i wyzwania dzisiejszych czasów.
Tu się zgodzę, bo my, szczególnie też w mediach, czasem próbujemy sobie przypomnieć, kiedy coś się tam wydarzyło i nagle się okazuje, że nam się wydaje, że to było dawno, a to było niedawno, a tyle się już wydarzyło, że się wydaje, że dawno. Pewno nie tylko dziennikarze tak mają, ale
zdecydowanie.
Tu się odwołam do też takiej może pani autobiograficznej opowieści. Kiedy pani właściwie zauważyła i dlaczego, że właśnie ten zawód będzie dobry i pożyteczny dla ludzi, bo tak sobie rozumiem, że po to takie zawody wybieramy.
No, ja tego zawodu nie wybrałam jakby ze swojego pierwszego wyboru, a trafiłam na trening mentalny już w procesie rozwojowym i poszukiwania nowej ścieżki kariery zawodowej, ponieważ ja byłam sama o krok przed wypaleniem zawodowym. Zaczynałam i po dziś dzień zresztą jestem przedsiębiorczynią i mój pierwszy biznes to szkoła języka angielskiego, ale ja przez lata sama uczyłam. I to nauczanie nie było dla mnie czymś, o czym marzyłam. Co więcej, pamiętam nawet taką sytuację ze szkoły średniej, kiedy mój ówczesny nauczyciel języka angielskiego powiedział do mnie: Jola, ty powinnaś uczyć. Ja wtedy odpowiedziałam: panie profesorze, nigdy w życiu. Natomiast ten angielski stał się wtedy tak dla mnie dostępny jako pierwszy sposób na zarabianie własnych pieniędzy, że rzeczywiście w tą ścieżkę poszłam. A ponieważ kiedy zabieram się za jakieś zadania, staram się robić je najlepiej, jak potrafię, zresztą przez wiele lat perfekcjonizm to było moje drugie imię, szczęśliwie już tam nie jestem. No i to spowodowało, że ja z tym angielskim zostałam, chociaż to nie był mój plan na życie. I kiedy już czułam, że to mi nie wystarczy, ja rzeczywiście jestem wypalona, i nie chciałam też, żeby moi słuchacze jakby odczuwali spadek jakości zajęć, zaczęłam szukać nowej ścieżki dla siebie. I kiedy przez kilkanaście lat prowadziłam swoją własną firmę, miałam takie poczucie, że ja się na niczym innym nie znam, i gdzie mnie ktoś teraz zatrudni i co mam zrobić. I zaczęłam wtedy poszukiwać nowych ścieżek. Zaczęłam w ogóle od coachingu. Natomiast po coachingu uznałam, że to nie jest wystarczające dla mnie i w takim czystym coachingu, kiedy pracujemy czysto coachingową metodą, skupiamy się przede wszystkim na zadawaniu pytań. Tam nie ma przestrzeni na doradzanie, na jakiś mentoring. Uznałam, że dla wielu osób jest to niewystarczające, więc szukałam dalej. Zrobiłam trenera biznesu. Chciałam otwierać swoje własne centrum szkoleniowe, no ale wtedy zadziała się pandemia. No i po drodze szczęśliwie trafiłam na trening mentalny, który okazał się w tej całej mojej ścieżce rozwojowej taką wisienką na torcie, bo w treningu mentalnym mamy duże spektrum możliwości, jeśli chodzi o pracę. Trening mentalny korzysta właśnie z psychologii, psychologii sportu, ze świata mindfulness, trochę z coachingu, więc my te najlepsze narzędzia też zbieramy i z nich korzystamy. I to okazało się takim najbardziej trafionym dla mnie miejscem. Dzisiaj uwielbiam swoją pracę. Mogłabym o niej dużo opowiadać, ale to, co najbardziej cieszy mnie w tej pracy, to te konkretne zmiany, które dzieją się podczas sesji jeden na jeden, kiedy zaczynamy z jakimś tematem, szczególnie wtedy, kiedy słyszę od moich klientów: Jola, ale u mnie to się nie sprawdzi, a potem na koniec tego procesu okazuje się, że jednak dali radę, że zrobili zmianę, której chcieli. Czy widzę zmiany u liderów, którzy przychodzą do nas na Akademię Trenerów Mentalnych i są w takim 3-miesięcznym procesie. Bardzo często to są właściciele firm, ale to są też dyrektorzy, prezesi dużych firm, korporacji, i którzy mierzą się z dużą presją na co dzień, to tam mówimy o tym, jak ten trening mentalny wdrażać do firmy, do zespołów, żeby było więcej spokoju, żeby było więcej dobrostanu. No i tak mniej więcej w takim dużym skrócie wygląda moja ścieżka, więc trening mentalny mniej więcej od 5 lat na stałe w mojej pracy.
Mm-hmm. Rozumiem, że trening mentalny pomoże w pracy zawodowej, w karierze, bo w życiu osobistym niekoniecznie, czy też?
Zdecydowanie. Jeśli pracujemy na przykład nad tym, aby podnieść poczucie własnej wartości i pewności siebie, chcemy zbudować pewność siebie, bo na co dzień jej nie mamy, to trening mentalny ma cały zestaw doskonałych narzędzi na to, w jaki sposób podnieść swoje poczucie pewności siebie. I tak jak powiedziałam, to się nie zadzieje z dnia na dzień, natomiast systematyczną pracą możemy to zrobić. Kiedy na przykład często jesteśmy rozproszeni, a chcemy zadbać o koncentrację, bo również możemy zrobić to narzędziami treningu mentalnego. Jeśli mamy niewspierające przekonania, które niekoniecznie dotyczą naszego życia zawodowego, ale dotyczą nas samych, to praca z przekonaniami również jest takim obszarem. Możemy też skutecznie nauczyć się zarządzania emocjami. To też będzie świetny obszar do pracy. Jeśli mamy jakiś cel, on nie zawsze musi być zawodowy. Możemy mieć cel prywatny, jakiejś zmiany, jakiegoś osiągnięcia, to również treningiem mentalnym możemy ustawić ścieżkę, jak małymi krokami ten cel osiągnąć, nawet jeśli po drodze będą działy się porażki i jak sobie z tymi porażkami poradzić. A zatem zdecydowanie w życiu prywatnym trening mentalny jak najbardziej też. Jednocześnie musimy mieć świadomość, że nie każdy potrzebuje treningu mentalnego. To nie jest tak, że teraz każdy człowiek ma przyjść na trening mentalny, chociaż zaryzykuję stwierdzeniem i jestem w pełni przekonana, że nikomu trening mentalny nie zaszkodzi. Dobrze poprowadzone sesje treningu mentalnego są zdecydowanie wzmacniające. Natomiast no nie każdy człowiek chce się rozwijać. Nie każdy człowiek ma potrzebę sięgać po więcej. Są ludzie, którym jest dobrze w tym, w czym są, w tym, jak funkcjonują, i w związku z powyższym nie ma potrzeby wtedy korzystać z treningu mentalnego. Więc taka zupełnie szczera odpowiedź, to zależy od tego, co chcemy osiągnąć, nad czym chcemy pracować.
Ale istotą jest doprowadzenie do przekonania tego kogoś, kto się takiemu treningowi poddaje, że potrafisz, dasz radę, jesteś fajny, a może nawet jesteś najlepszy.
Jest doprowadzenie do przekonania, że możesz osiągnąć więcej, niż wydaje ci się, że możesz, bo my nie wykorzystujemy naszego potencjału w pełni, mamy zdecydowanie większe możliwości. Równolegle to nie jest pseudonauka, która mówi, jesteś najlepszy, jesteś zwycięzcą. Bo gdyby tak było, to wystarczyłoby, żebyśmy porozmawiali I każdy z nas mógłby dzisiaj być medalistą olimpijskim, a tak się nie dzieje. Ważne są zasoby, ważne jest to, jakie posiadamy kompetencje, jakie posiadamy umiejętności, więc kłamstwem byłoby powiedzenie komuś, tak, możesz zdobyć Mount Everest, kiedy i zrobisz to w kilka miesięcy, kiedy ktoś nigdy nie trenował. Oczywiście przy odpowiednich liczbie treningu, nastawieniu mentalnym, pewne osoby będą w stanie to osiągnąć. Ale to nie oznacza, że wszystkie. My często w treningu mentalnym wspieramy się wizualizacją, czyli tak zwanym treningiem wyobrażeniowym. Kiedy osoba korzystająca z treningu wyobraża sobie ten swój sukces czy cel, który chce osiągnąć. Jednocześnie wizja bez działania to jest halucynacja. I nie wystarczy sobie wyobrazić, że osiągamy sukces, że zdobywamy medale i jednocześnie nic nie robić. To jest konkretna praca. I to, co w treningu mentalnym możemy ustalić, to właśnie tą koncentrację na tym, co najważniejsze. To umiejętność krok po kroku realizacji małych celów z prawem do porażki i z tym nawykiem zwyciężania, a to wszystko też będzie podnosić nasze poczucie własnej wartości i pewności siebie. Więc absolutnie nie można powiedzieć, że każdy jest w stanie osiągnąć absolutnie wszystko. Uważam, że jest to nadużycie i my w treningu mentalnych takich rzeczy też nie opowiadamy.
Mm-hmm. A czy może pani służyć przykładem jakiegoś właśnie spektakularnego sukcesu trenera mentalnego, który właśnie to trener zmienił czyjeś życie swoim treningiem?
Myślę, że jest wiele przykładów osób, które zmieniają może nie tyle życie, a jakiś fragment tego życia. I ja niejednokrotnie, pracując z moimi klientami, słyszę o ich zmianach. Czasami są to małe, a czasami powiedziałabym spektakularne zmiany, bo jeśli ktoś przez 20 lat pracował w jednym miejscu pracy i po tej pracy w treningu mentalnego sięga po swoje marzenia i decyduje się na zmianę, to z punktu widzenia takiej osoby to jest spektakularny sukces. Bo często mamy poczucie, szczególnie kiedy pracujemy z osobami dorosłymi, ja często pracuję z osobami 40+, więc kiedy jesteśmy po 40 roku życia, bliżej 50, często zmiana zawodu wydaje nam się wręcz niemożliwa. I w ogóle to przekonanie, że ja mam teraz po 20 czy 30 latach zmieniać swój zawód, wydaje się jako coś nieosiągalnego, a ja sama osobiście mam swoich klientów, którzy takich zmian dokonali, więc w tym sensie są to zmiany zdecydowanie spektakularne.
A częściej przychodzą do pani właśnie na trening, aby zmienić swoje życie ludzie sukcesu, czy no na przykład będący w momencie przegrywania, no na przykład mam na myśli skrajny przypadek, nie wiem, ktoś ląduje na bezrobociu.
To zależy. I marzy mi się, myślę, że jeszcze trochę czasu upłynie, zanim tak będzie, żeby trening mentalny był w ogóle formą prewencji. Czyli przychodzimy do trenera mentalnego, dlatego że chcemy poukładać pewne rzeczy, które są dla nas trudnością, ale nie czekamy, aż zabraknie nam tchu i powietrza. Ja niestety w większości przypadków mam tak, że kiedy przychodzą do mnie liderzy czy przedsiębiorcy albo osoby dorosłe, one bardzo często są już o krok przed wypaleniem zawodowym albo już w bardzo trudnej sytuacji. I zdarzyło mi się też znowu z poziomu odpowiedzialności mojej powiedzieć, ten moment to nie jest moment na pracę z nami, bo to, co widzę u ciebie, to objawy depresji, a zatem w pierwszej kolejności potrzebujesz wizyty u psychiatry, uregulowania, ustabilizowania lekowego i powrócenia do zasobów, żebyśmy my mogli pracować i osiągać rezultaty. Bo jeśli człowiek jest w wypaleniu zawodowym albo cierpi na depresję, która jest bardzo poważną chorobą, często śmiertelną, to nie jest człowiek, który będzie gotowy na robienie zmian rewolucyjnych. To jest osoba, która najpierw potrzebuje wsparcia medycznego, a dopiero po tym ustabilizowaniu może zacząć pracować nad zmianą w swoim życiu. Więc często jest tak, że kiedy do mnie przychodzą ludzie, już mają wysoki poziom trudności i często mają tak zwaną, mówiąc kolokwialnie, sytuację gardłową i oni czują, że już nie mogą. I ja często słyszę, Jola, ratuj, bo ja już nie mogę oddychać. I zupełnie serio, Jednym z pierwszych ćwiczeń, które zawsze polecam każdej osobie, z którą współpracuję, zacznij dzień od świadomego oddechu. To jest bezpłatne narzędzie, które można wdrożyć codziennie, ale mówimy o świadomym oddychaniu. To oznacza, że ja na kilka minut przechodzę przez protokół oddechowy i mogę to zrobić samodzielnie, albo mogę skorzystać z gotowych protokołów, które są dostępne w przestrzeniach internetowych i iść tak zwanym treningiem oddechowym prowadzonym. I kiedy osoby, z którymi współpracuję, robią ten trening oddechowy, a szczególnie wtedy, kiedy w ogóle jeszcze mają tak zwane smartwatche i mogą monitorować poziom swojego ciśnienia tętna, zauważają, że po 10 czy 15 minutach takiego treningu oddechowego tętno się obniża. Nawet dzisiaj miałam sesję z klientką, która powiedziała, wiesz co, zegarka nie mam, ale zmierzyłam sobie ciśnienie przed i po. I widziałam różnicę 5 jednostek. Więc to wskazuje na to, jak pięknie oddech działa i pomaga. Oczywiście to jest jedno z najprostszych narzędzi, z których my możemy korzystać, a z których nie korzystamy. Więc jak mamy problem z oddychaniem, i z tym, że nam brakuje na co dzień powietrza ze zmęczenia, to naprawdę rozpoczynanie dnia świadomym oddechem zmienia jakość, tylko to, co jest istotne. Trzeba to zrobić z poziomu nawyku i robić to codziennie. Jednorazowe akty nie zadziałają. Więc oczywiście, jak jest coś stresującego, warto włączyć oddech, ale najważniejsze jest, aby oddychać codziennie. Więc jakby wracając do tego wątku, klienci często przychodzą już w sytuacjach kryzysowych. Mam nadzieję, że dojdziemy do takiego etapu, kiedy jednak większość ludzi będzie korzystało z treningu mentalnego w ramach prewencji, a nie interwencji. I marzy mi się taki czas, w którym dzieci już w przedszkolu będą korzystały z technik treningu mentalnego, choćby do regulowania emocji, do radzenia sobie właśnie z trudnymi sytuacjami. Wtedy naprawdę wszystkim byłoby lepiej. Mam nadzieję, że w perspektywie kilku lat to zacznie się wydarzać, bo coraz więcej jednak mówi się o zdrowiu psychicznym, o dobrostanie i o tym, jak ważne jest to, jak my się na co dzień czujemy.
Bardzo szybko biegnie czas z Jolą Taperek. Doszliśmy do piosenki numer 2, Cortez, Hej Wy. I znowu, dlaczego, pani Jolu, ta piosenka?
Nie wiem, na ile dobrze interpretuję słowa Corteza, ale to jest taka piosenka z mojej perspektywy o tym, jak nie było wiary w jego możliwości, w jego umiejętności, a teraz jestem w innym punkcie. I to jest znowu o tym, że często my potrzebujemy takiego dmuchania w nasze skrzydła i takiego wsparcia, a to, co niejednokrotnie wciąż niestety dostajemy w szkołach, czasami nawet też w naszych rodzinach, to krytyka, to skupianie się na tym, co nam nie wychodzi, co źle robimy, zamiast wzmacniać to, co dobre. Więc to jest dla mnie znowu taki kawałek o tym, jak ktoś przeszedł swoją drogę.
Cortez, Hej Wy.
Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. O Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez aluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie? To nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście? To nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy? To bo pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś. Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem.
Rozmowy po zachodzie.
Co jakiś czas przyłapuję się na takiej myśli, że znane piosenki wprowadzone przez naszych gości stają się jakby innymi ciut piosenkami. I takie mam wrażenie również dzisiaj, że te, które zapowiada Jolata Perek, trochę jakby inaczej brzmią, o czymś innym opowiadają, niż się dotąd wydawało. Jolata Perek, mental coach, jest naszym gościem dzisiaj. I puentując dotychczasową naszą rozmowę, chciałbym zapytać, czy doczekaliśmy takich czasów, w których nawet takie zwykłe życie może nie wymaga, ale byłoby fajnie, gdyby było wsparte treningiem mentalnym?
Moim zdaniem tak, dlatego że biorąc pod uwagę to, czego uczymy się, a właściwie czego się nie uczymy, w szkołach i czego często nie wyciągamy z naszych domów, to właśnie ta rezyliencja, czyli umiejętność radzenia sobie ze zmieniającą się rzeczywistością, nieumiejętność radzenia sobie z porażkami. My bardzo często w ogóle nie dostajemy wsparcia. Więc jeżeli jesteśmy bardzo często krytykowani i jest nam wytykane to, co nam nie wychodzi, to wzmacniamy w sobie przekonanie, że się do pewnych rzeczy, mówiąc zwyczajnie, nie nadajemy, co nie jest prawdą. No ale jeśli człowiek słyszy często o tym, co robi źle, co ma poprawiać, a prawie w ogóle nie słyszy o tym, co robi dobrze, nie ma tego wsparcia, to na poziomie poczucia własnej wartości i pewności siebie jest ogromny obszar do pracy. Ja głównie pracuję z osobami dorosłymi, chociaż ukończyłam też Akademię Trenerów Mentalnych Juniorów, która jest świetna zarówno do pracy z młodymi sportowcami, jak i w ogóle dla ludzi, którzy pracują z dziećmi. Sama jestem mamą dwójki, jedna ma lat za chwilę 18, druga 8, więc są w dużej rozpiętości wiekowej. Każda ma inne potrzeby, inne problemy. Natomiast tam bardzo ważne jest to, żeby od początku pokazywać młodemu człowiekowi, jaką ma wartość, I nawet jeżeli środowisko jest niewspierające, bo dzisiaj dzieci, proszę zauważyć, szczególnie w świecie internetu, doświadczają tak wiele hejtu, który jest w dużej mierze wciąż bezkarny, że im trudno sobie radzić z dobrym obrazem samych siebie. I teraz, kiedy ja w większości pracuję z osobami dorosłymi, 40-kilkuletnimi, to są ludzie, którzy dorastali w latach 70., 80., podobnie jak ja, i tam nie było przestrzeni na wzmacnianie. Ja w domu swoim też nie słyszałam, co robię dobrze. Mi też nikt nie dmuchał w skrzydła i być może też dlatego rozumiem doskonale, jak jest to potrzebne. I tu, jak bardzo ważny jest właśnie ten mental, nastawienie mentalne na to, że nawet jeżeli słyszę rzeczy, które są przykre, niewspierające, to ja pozostaję wierna swoim celom, swoim marzeniom i wierzę w siebie. Ale kiedy mamy osobę z boku, która nam może to pokazać, to jest nam zdecydowanie łatwiej. Więc myślę sobie, że warto dzisiaj wyposażyć się w narzędzia treningu mentalnego i skorzystać z takiej sesji. A jeśli ktoś jest nieprzekonany, ja akurat w swojej pracy mam taką praktykę, że na mojej stronie jolataperek.pl jest możliwość umówienia się na bezpłatną 30-minutową konsultację, żeby zobaczyć, w jakim obszarze możemy pracować, w czym mogę być wsparciem, i wtedy dopiero podjąć decyzję, mówiąc kolokwialnie, nie kupując kota w worku.
Ciekawą rzecz pani tutaj powiedziała przed chwileczką, bo pomyślałem sobie, że chyba faktycznie system jest przyjazny ludziom sukcesu, kocha wygranych, kocha liderów, a znamienne nawet teraz na igrzyskach to, co spotkało naszą skoczkinię narciarską Polę Bełtowską, która po nieudanych skokach spotkała się z taką falą hejtu, że aż Związek Narciarski zabrał głos, ale nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o to, jak chętnie my się rzuciliśmy z tym hejtem na tego naszego młodego, obiecującego sportowca, tę dziewczynę.
Dokładnie tak jest. I to jest taka przestrzeń, która jest bardzo trudna, bo ludziom bardzo łatwo jest wydawać opinie, szczególnie wtedy, kiedy są anonimowi. Natomiast my naprawdę zawsze widzimy ten wierzchołek góry lodowej, nie widząc, ile pracy jest wykonanej wcześniej. I powiedzmy sobie uczciwie, żeby wziąć udział w olimpiadzie, to są ogromne godziny pracy, treningów, wyrzeczeń. Ja zdałam sobie sprawę z tego, jak trudno jest być sportowcem, kiedy pracując w treningu mentalnym zaczęłam ze sportowcami mieć do czynienia tak już bezpośrednio, nie z poziomu obserwatora, ale z poziomu ich historii, tego, kiedy opowiadają, w jaki sposób przygotowują się do zawodów, ile to godzin, jak bardzo często większość roku są poza domem, jakie to są wyrzeczenia, my na co dzień w ogóle nie zdajemy sobie sprawy. Więc ten hejt wszechobecny jest przeokrutny i powoduje, że taki człowiek, który nawet pracuje naprawdę, musi wykazać się ogromną odpornością psychiczną, a nad tym pracujemy też w treningu mentalnym, żeby wzmacniać odporność psychiczną, żeby właśnie nie ulec tej presji. Bo jest to trudne, kiedy wszyscy dookoła hejtują, kiedy wszyscy dookoła krytykują, a nikt nie powie o tym, co zostało zrobione dobrze. Pomijając już fakt, że generalnie ludzie powtarzają czynności, za które są chwaleni. Więc jeśli chcemy wzmocnić coś dobrego u człowieka, to zamiast go krytykować za to, co mu nie wychodzi, skupmy się na tym, co robi dobrze, tak żeby miał więcej motywacji do tego, aby robić to częściej.
Tak, skupmy się na tym, co człowiek robi dobrze, ale niekoniecznie perfekcyjnie. I tutaj zmierzam do tego, co już kilka razy z pani ust padło w tej audycji, i co pani też wprost o sobie pisze. Uwielbiam profesjonalizm, ale nie perfekcjonizm. Puentujemy powoli naszą audycję. Dlaczego tak, pani Jolu?
Dlatego, że sama, tak jak mówiłam wcześniej, wyszłam z perfekcjonizmu. I perfekcjonizm paraliżuje. Perfekcjonizm jest prokrastynacją, czyli powstrzymuje nas przed działaniem. Bardzo często perfekcjonizm równa się lęk przed oceną. Więc jeżeli chcemy działać, to ja zawsze od wielu lat posługuję się takim zdaniem: zrobione jest lepsze od doskonałego. Więc jak chcesz w swoim życiu jakiejś zmiany, to po prostu zacznij ją robić z taką gotowością, jaką masz, z tym, gdzie jesteś teraz, nie czekając na idealny moment. Natomiast w profesjonalizmie jest odpowiedzialność, jest jakość, jest odwaga decyzji i stąd zdecydowanie profesjonalizm równolegle nieperfekcjonizm. Nie idźmy w perfekcję, doskonałość nie istnieje, więc róbmy na tyle dobrze, na ile potrafimy. Zresztą pamiętam sama, kiedy dążyłam do tej perfekcji. Paradoks polegał na tym, że bardzo często tych moich efektów pracy poza mną samą i tych drobiazgów, na które marnowałam czas, nikt nie zauważał. Więc było to zupełnie bezproduktywne i było stratą czasu. Jednocześnie, tak jak powiedziałam, to mnie chroniło przed ewentualną krytyką, przed złą oceną, bo my między innymi po to idziemy w perfekcję, żeby nam potem ktoś nie zarzucił, że coś zrobiliśmy źle, niedostatecznie i żeby nas ktoś nie zhejtował. A zatem róbmy najlepiej, jak potrafimy, ale to nie oznacza idealnie.
No tak, bo ktoś, kto chce być doskonałym, to jeżeli tak będzie zakładał, że zrobię to tylko pod tym warunkiem, że to będzie doskonale wykonane, to może tego w ogóle nie wykonać.
Dokładnie, poza tym żadne wynalazki nie powstałyby, gdyby twórcy skupiali się tylko na doskonałości i nie byli gotowi do poniesienia porażki i do tego, że pierwsza wersja, pierwszy model, pierwszy prototyp wcale nie będzie taki jak wersja finalna. Zawsze można ulepszyć, ale najważniejsze jest działanie i tu znowu jest ten mindset. Ja biorę pod uwagę, że może mi nie wyjść, daję sobie to prawo do porażki, równolegle z nawykiem zwyciężania idę dalej. Idę z determinacją, chcę zrealizować swój cel, osiągnąć swoje plany, swoje marzenia, bo jak mówi Kuba Bączek, marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia, a to oznacza, że sprawczość jest właśnie w naszych rękach i że to my decydujemy o tym, w którą stronę zmierzamy i czy będziemy materializować nasze cele i nasze marzenia.
I tym pięknym spuentowaniem kończymy rozmowę i spotkanie z Jolą Taperek, trenerką mentalną, która jednak jeszcze zapowie swoją piosenkę numer 3, wybraną na dziś, Edyty Geppert, Życie, kocham cię nad życie.
Proszę. Kocham cię nad życie, bo kocham cię życie nad życie i w życiu ważne jest to, żebyśmy łapali nasze mikromomenty wow, nasze zachwyty, bo to moja koncepcja, aby odwrócić wow jako coś spektakularnego, aby właśnie z poziomu głowy, mindsetu każdego dnia robić wow. Ja mam dzisiaj wow na zaproszenie na tą rozmowę. Dzięki wielkie.
Trafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie.
Rozmowy po zachodzie.